Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest Magdalena Filiks, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
Złożyła pani wniosek o przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli w Lasach Państwowych. Dlaczego?
Tak, panie redaktorze, to warto, żeby też społeczeństwo naprawdę wiedziało, jaką mamy dzisiaj sytuację polityczną. Ja podejmowałam kilka kontroli w Lasach Państwowych. To prawo do kontroli wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. To jest państwowa instytucja, która dysponuje państwowymi środkami, zresztą naprawdę ogromnymi środkami. W tym roku to pewnie będzie samego przychodu około 13 miliardów złotych, więc proszę sobie wyobrazić, jak to są wielkie kwoty. I to jest instytucja, która właściwie została cała obsadzona działaczami Solidarnej Polski. Tam na każdym stanowisku od pełniącego obowiązki dyrektora czy rzecznika prasowego, wszędzie są po prostu przedstawiciele polityczni Solidarnej Polski. Można by powiedzieć, że właściwie Lasy Państwowe padły łupem
tej
partii.
Może się znają na lasach.
No, na pewno się znają na lasach. W każdym razie temat jest o tyle poważny, że ja dostawałam bardzo dużo informacji o nieprawidłowościach finansowych z wewnątrz Lasów Państwowych, od po prostu pracowników Lasów Państwowych, bo też chciałabym, żeby wybrzmiało, że tam naprawdę pracuje też mnóstwo uczciwych ludzi, którzy nie po to siedzą w tej instytucji, żeby kraść i oszukiwać i prowadzić do nadużyć. I to ci pracownicy tak naprawdę alarmują mnie. I kiedy okazało się, że tematem mojej kontroli ma być temat bardzo poważny, bardzo rozległy i bardzo niewygodny, a mianowicie wydawanie pieniędzy przez Lasy Państwowe na kupowanie reklam, różnych promocji, stricte promocji marketingowych czy wywiadów z politykami za ogromne pieniądze, bo mówimy tutaj o wielkich milionach złotych. Kiedy pracownicy Lasów Państwowych zobaczyli temat i zakres mojej kontroli, przerwali tą kontrolę, nie udostępnili mi dokumentów, bo wiedzieli, że wiem, o co pytam, wiedzieli, że tam jest łamane prawo, jeśli chodzi o kwestie procedury przetargowej, i po prostu mnie stamtąd wygonili, łamiąc prawo. W związku z tym uznałam, że nie chciałabym tej sprawy tak zostawić, bo uważam, że Polki i Polacy mają prawo wiedzieć, co się dzieje z tak ogromnymi funduszami i dlaczego w taki sposób są wydawane nie na to, co trzeba, nie na ochronę parków, nie na lasy, tylko właśnie trafiają do sakiewek polityków przez jakieś ich fundacje czy inne zaprzyjaźnione organizacje. I ponieważ zostałam stamtąd wygoniona, chciałabym dokończyć ten temat, to udałam się na spotkanie z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Złożyłyśmy z panią poseł taki wniosek. To wcale nie jest pewne, czy pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nie zostaną potraktowani tak samo jak my, ponieważ wydarzyło się to już w Orlenie i ci kontrolerzy, którzy tam byli straszeni, byli prokuraturą. Orlen również wyrzucił stamtąd Najwyższą Izbę Kontroli. I to tak naprawdę pokazuje, panie redaktorze, wprost jedną rzecz. Nie tylko to, że tam są nieprawidłowości, nie tylko to, że tam jest złodziejstwo, nie tylko to, że nasze środki publiczne są w biały dzień rozkradane po prostu na oczach Polek i Polaków.
To nie są za mocne słowa, złodziejstwo?
Nie, to nie są za mocne słowa. Nie, jeżeli środki publiczne nie służą temu, do czego mają służyć, tylko służą temu, żeby były rozdawane do zaprzyjaźnionych fundacji, gdzie zasiadają przyjaciele czy żony pisowskich polityków, czy partnerzy biznesowi, i idą tam naprawdę olbrzymie miliony, które później będą zasilały kampanię. Bo tak jest, tak się działo i mamy na to dowody i będzie z tym jeszcze gorzej, to dla mnie to się nazywa złodziejstwo. Nie temu służą, panie redaktorze, środki publiczne, ale jest jeszcze gorsza rzecz od tego złodziejstwa. To jest poczucie bezkarności władzy. Znaczy, jeżeli władza uważa, że może łamać prawo wprost, że może nie wpuszczać na kontrolę organu konstytucyjnego, czyli Najwyższej Izby Kontroli, znaczy uważa, że może się czuć bezkarna i że nie musi się po prostu przed nikim tłumaczyć i może się wszystkim ludziom, którzy żyją w tak ciężkich czasach i w kryzysie, po prostu śmiać w twarz i rozdawać właściwie miliardy złotych, bo jeśli by wszystkie te instytucje zliczyć, to już nawet nie są miliony, panie redaktorze.
Najwyższa Izba Kontroli za to została wpuszczona do PKP PLK. Tam wyszły nieprawidłowości w przygotowaniu dokumentacji nad powstaniem szczecińskiej kolei metropolitalnej. Okazuje się, że kolej nie wiadomo, czy powstanie w ciągu najbliższego roku. To jest duży problem dla Pomorza Zachodniego?
Oczywiście, że to jest duży problem i to jest właśnie tym pytaniem potwierdza pan redaktor to, co ja przed chwilą powiedziałam. Jeżeli dzieją się różne rzeczy, są różne nieprawidłowości na wielu poziomach i wielu aspektach w państwie zarządzanym przez PiS i tak naprawdę tylko organy kontrolne mogą tam wejść i mogą wyciągnąć na światło dzienne, co jest jakby niezbędne, tak? To jest jakby kolejny tylko przykład na to, że gdzie nie wejdzie poseł, czy posłanka, czy senator, czy Najwyższa Izba Kontroli, okazuje się, że po prostu wszystko stoi na głowie, że są nieprawidłowości, że są problemy przy przetargach. To to, czy to jest problem dla mieszkańców naszego regionu? No wystarczy zapytać ludzi o to, ile godzin na przykład jeździli różnymi pociągami przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, a ile jeżdżą dzisiaj? Ja sama doświadczam tego, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, bo ja kiedyś jechałam 6 lat temu do Warszawy 5 godzin. Teraz 8 i ciężko w 8 dojechać. I to jest właśnie to, co realnie dotyka nas na co dzień.
Czy mieszkańcy Pomorza Zachodniego są wykluczeni komunikacyjnie?
Oczywiście, że są. Szczecin jest miastem w mojej ocenie bardzo wykluczonym komunikacyjnie. Owszem, mamy samoloty, zresztą też najgorsze połączenia z wszystkich dużych miast w całej Polsce, bo jest ich najmniej i są jakby najtrudniej, ale no kogo, panie redaktorze, stać dzisiaj na to, żeby latać samolotem? Zresztą pomijam fakt, że to nie powinien być środek lokomocji z pierwszego wyboru, jeśli nie ma takiej potrzeby, ale nam po prostu jest bardzo ciężko dostać się do stolicy.
Pani częściej samolotem do stolicy, czy
pociągiem? Niestety moja praca ze względu na to, jak wyglądają połączenia kolejowe, wymaga tego, że jeżeli ja mam na przykład we wtorek komisję, która trwa 60 minut i muszę pojechać do Warszawy i wrócić, no to właśnie to jest super przykład tego, jak jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, bo proszę sobie wyobrazić, że ja musiałabym spędzić 20 godzin mniej więcej, czy 18 w samej podróży, żeby pojechać na godzinę do pracy, no to jest nieracjonalne.
Magdalena Filix, posłanka Platformy Obywatelskiej, jest dziś moim waszym gościem w twoim radiu. Pani poseł, 20 tysięcy podpisów udało się zebrać na Pomorzu Zachodnim za finansowaniem in vitro. Potrzebnych jest 100 tysięcy, żeby był projekt obywatelski. To bardzo dużo.
To nie tak. 100 tysięcy musimy zebrać w całej Polsce, a w całej Polsce zebraliśmy już 300 tysięcy i zbieramy dalej, więc ten limit, który mieliśmy zrobić, został zrobiony w pierwsze 2 tygodnie w całej Polsce, tak? Bo 100 tysięcy musi zebrać cała Polska. A my w regionie zachodniopomorskim zebraliśmy już 20 tysięcy, też właściwie w ciągu miesiąca, bo wypadły święta, więc to jest wynik tylko i wyłącznie tutaj naszego okręgu wyborczego, to 20 tysięcy to jest bardzo duża kwota, bo jak wiemy, to jest bardzo krótki czas, a poza tym wszyscy państwo wiemy i doświadczamy tego, jaka jest pogoda, albo pada śnieg, albo pada deszcz, jest mróz, wieje wiatr, więc te podpisy wcale nie tak łatwo się zbiera ze względu na aurę, ale za to odbiór społeczny tego projektu i to, z czym się spotykamy na ulicy, będąc na tej ulicy, i to, co mówią ludzie. I proszę sobie wyobrazić, że pod tym projektem podpisują się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
Właśnie o to chciałem zapytać. Kim są ci ludzie, którzy się podpisują?
Ja myślę, że ten projekt pokazał, jak ważny to jest społecznie projekt, dlatego, że bez względu na to, kto jest wyborcą jakiej partii, jeżeli oczywiście nie jest jakimś, nie wiem, zagorzałym szaleńcem, bo ja spotykam takich ludzi na ulicy, którzy mnie nawet wyzywają tylko dlatego, że jestem z Platformy, nawet jak się nie odzywam, no ale takich ludzi odstawiam za nawias. Natomiast ci ludzie, którzy wiedzą, że my będziemy w jakimś mieście, czy gminie, czy miejscowości, którzy przychodzą złożyć swój podpis i dają poparcie dla tego projektu, czyli tak naprawdę opowiadają się za tym, żeby przywrócić Polkom, ich partnerom, czyli całą rodziną, spełnienie marzeń i możliwość zrealizowania swoich marzeń i takie wyrównanie szans dla kobiet, bo to też o to chodzi, panie redaktorze. Metoda in vitro jest dostępna w Polsce, można za nią zapłacić. To jest czasami kwoty kilkudziesięciu złotych, zależy ile jest prób. Polki dzisiaj podpisują się pod tym projektem, nawet jak głosowały w poprzednich wyborach na PiS, dlatego, że chcą, żeby każda Polka miała równe szanse i żeby nie było takiego wykluczenia, że jeżeli jakieś małżeństwo ma, nie wiem, dochód miesięczny 5-6 tysięcy złotych, to oni się musieli na 20 lat zakredytować i do końca życia spłacać kredyt za coś, za co odpowiedzialność powinno w 100% wziąć państwo.
In vitro to jest taki sposób na te spływające, zatrważające dane o tym, że w Polsce rodzi się najmniej dzieci od II wojny światowej?
Też, między innymi. Proszę znaleźć jakiś racjonalny argument i zadać pytanie partii rządzącej, jak mogą pozwolić sobie na to, żeby jedyną skuteczną medyczną metodę leczenia bezpłodności, dzięki której rodziło się kilkadziesiąt tysięcy dzieci, odebrać Polkom i Polakom w momencie, kiedy wczoraj Główny Urząd Statystyczny ogłasza dane, chyba 304 tysiące urodzeń w zeszłym roku. To są najgorsze dane od wojny, najgorsze dane w okresie powojennym. Mamy, panie redaktorze, zapaść demograficzną. Przed nami ryzyko zapaści systemu ubezpieczeń, bo to są tematy, o których partia rządząca nie mówi, bo to jest dla nich niewygodny temat. I w tym wszystkim ludziom, dla których to jest naprawdę marzenie życia, odbierają taką możliwość tylko i wyłącznie, żeby to wybrzmiało, z powodu jakiejś chorej ideologii.
Cały czas pani podtrzymuje swoją deklarację, że jeżeli PiS wygra trzecią kadencję, to wyprowadzi się pani z Polski?
Tak, panie redaktorze, to napisałam na Twitterze w jakimś kontekście, bo rozmawialiśmy o tym, że ja argumentowałam, dlaczego uważam, że Polską dzisiaj rządzi zorganizowana grupa przestępcza. Ludzie, którzy są niebezpieczni, ludzie, którzy posuwają się do takich rzeczy, jak ostatnio widzieliśmy w procesie ojca, dotyczącego śmierci ojca Ziobry, kilkunastu profesorów medycyny wydało opinię sądową i do tych ludzi do domu o 6 rano weszła policja. To nie jest tak, że takie słowa są oderwane od rzeczywistości. Te słowa mają związek z tym, co się dzisiaj dzieje z państwem polskim. Ja uważam, że to są ludzie, którzy są zdolni posunąć się do wszystkiego i uważam, że jeżeli naprawdę zdarzyłoby się, w to nie wierzę, są, że od tego zacznę, w to nie wierzę i zrobimy wszystko, żeby wygrać te wybory. Ale jestem absolutnie przekonana, że jeżeli ci ludzie wygraliby wybory, to jedyne, co się skończy, to będą represje już naprawdę daleko idące dla ludzi, którzy są przeciwko temu rządowi, którzy się z nim nie zgadzają i przeciwko opozycji. A ja marzę o tym, że moje dzieci się wychowały w normalnym kraju. Dla mnie pisowski kraj to nie jest już normalny kraj.
Magdalena Filix, posłanka Platformy Obywatelskiej, była moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję pięknie, dziękuję państwu.